Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na katechezę. Dzisiaj ciąg dalszy o małżeństwie, proszę Państwa. Ciąg dalszy o małżeństwie, 10 przykazań Bożych. Tak, w tej części 10 przykazań Bożych. Tak, piąte przykazanie. Nie zabijaj. Poszanowanie zdrowia i tak dalej. Tak, to było. Teraz szóste przykazanie. Mężczyznom i niewiastom stworzył ich. Nie będziesz cudzołożył. I tu było, proszę Państwa, mężczyznom i niewiastom stworzył ich. Powołanie do czystości, integralność osoby. Różne formy czystości, wykroczenia przeciw czystości, czystość i homoseksualizm. I następny rozdział to miłość małżonków. Wierność małżeńska, płodność małżeńska, to wszystko było, dziecko jako dar. I teraz wykroczenia przeciw godności małżeństwa. I to był rozwód, o rozwodzie mówiliśmy, proszę Państwa. Jak to jest właśnie, Pan Jezus podkreślił pierwotny plan Stwórcy, który chciał nierozerwalności małżeństwa. Wyraźnie Pan Jezus o tym mówił. Mamy w Ewangelii świętego Mateusza, świętego Marka, świętego Łukasza. I znosi pobłażliwość, która przeniknęła do starego prawa, w Starym Testamencie. I jeszcze jedno. Między ochrzczonymi małżeństwo zawarte i dopełnione nie może być rozwiązane żadną ludzką władzą i z żadnej przyczyny oprócz śmierci. Mówiliśmy też o separacji małżonków, z utrzymaniem węzła małżeńskiego, tak, o rozwodzie, niemoralny charakter rozwodu. Może się zdarzyć, że jeden z współmałżonków jest niewinną ofiarą rozwodu. Też o tym mówiliśmy. A dzisiaj, proszę Państwa, mówimy o innych wykroczeniach przeciw godności małżeństwa. I tak, poligamia, warto zapamiętać, kazirodztwo, tak zwany wolny związek i swoiste prawo, ale prawo w cudzysłowie. Niektórzy tak tworzą sobie takie prawo do próby. I otóż właśnie, zrozumiały jest dramat tego, kto pragnie nawrócić się do życia zgodnego z Ewangelią, a jeżeli żył w poligamii. Jest poligamia i tu poliandria, poliginia. Poliginia, mówię generalnie poligamia, ale to się rozróżnia. Poliginia, poliandria. wiele, wiele żon czy wielu mężów. Są takie, takie społeczności w świecie, że uważają, że może być wiele żon. To jest na przykład świat muzułmański między innymi. Tak. Poliandria, czyli wiele mężów, to też i są takie społeczności. Uważają jedna kobieta, wielu mężów. Generalnie mówimy poligamia i myślimy o tym wiele, wiele tych żon czy mężów. Częściej jest to w świecie z tymi wieloma żonami. I to jest w świecie muzułmańskim zwłaszcza. Otóż, jeżeli ktoś się nawraca, właśnie taki, który żyje w takiej społeczności, w takiej cywilizacji, a chce żyć zgodnie z Ewangelią, nawrócić się, to żyć zgodnie z Ewangelią. Zmuszony jest oddalić jedną lub wiele kobiet, z którymi dzielił przez lata życie małżeńskie. Jednak poligamia nie jest zgodna z prawem moralnym. Zaprzecza ona radykalnie tej jedności małżeńskiej, komunii małżeńskiej. Przekreśla bowiem wprost zamysł Boży, który został objawiony nam na początku, i jest ona przeciwna równej godności osobowej mężczyzny i kobiety w małżeństwie, oddających się sobie w miłości całkowitej i przez to samo jedynej i wyłącznej. Tak Pan Bóg widział mężczyzną i niewiastą, stworzył ich i właśnie niewiele żon czy wielu mężów. Chrześcijanin, który uprzednio żył w poligamii, jest odpowiedzialnym. Mimo wszystko, jeżeli już nawrócił się, chce żyć w duchu Ewangelii, to ma zobowiązania jednak wobec swoich dawnych żon i swoich dzieci. Pomóc w utrzymaniu się, czy te dzieci, żeby miały środki na życie i nie tylko, też tak samo dopilnować powinien, żeby te dzieci były wychowane jak należy. Tak, a więc pierwsze wykroczenie przeciwko godności małżeństwa to jest poligamia. Drugie wykroczenie przeciw godności małżeństwa to jest kazirodztwo. Przynajmniej dzisiaj takie te problemy przedstawiamy, zastanawiamy się nad tym. Kazirodztwo, co to znaczy? To oznacza intymne relacje między krewnymi lub powinowatymi stopnia zakłóżającego pomiędzy nimi małżeństwa. Święty Paweł piętnuje ten szczególnie ciężki grzech. Mówi w liście do Koryntian, w rozdziale 5, w pierwszym liście, mówi tak. Słyszy się powszechnie o rozpuście między wami i o takiej rozpuście, że ktoś żyje z żoną swego ojca. W imię Pana naszego Jezusa wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała. Kazirodztwo. Właśnie to jest te intymne relacje między krewnymi lub powinowatymi. Kazirodztwo niszczy związki rodzinne i jest oznaką cofnięcia się do zwierzęcości. Do kazirodztwa zbliżone są nadużycia te intymne, popełniane przez dorosłych na dzieciach lub młodzieży powierzonych ich opiece. Grzech ten jest jednocześnie gorszącym zamachem na integralność fizyczną i moralną młodych, którzy będą nosić jego piętno przez całe życie, oraz pogwałceniem odpowiedzialności wychowawczej. I jeszcze na jedno zwróćmy dzisiaj uwagę. Tak zwany wolny związek. Tak się nazywają tak. Wolny związek. To jest, ma miejsce wówczas, gdy mężczyzna i kobieta odmawiają formy prawnej i publicznej współżyciu zakładającemu intymność. Intymność jak w małżeństwie. Określenie to jest zwodnicze. Co może oznaczać związek, w którym osoby nie podejmują zobowiązań wobec siebie i dają w ten sposób wyraz brakowi zaufania w odniesieniu do drugiej osoby, do samej siebie lub do przyszłości. To jest taki wolny związek, wolny dla jednej strony. Bo druga strona poważnie traktuje ten związek, jak związek małżeński, a jedna mówi, a ja dzisiaj jestem z tobą, jutro. To nie jest pewne, to wszystko tak, to my, tak my jesteśmy, ale nie bierzemy ślubu, bo nie wiadomo, czy my wytrwamy, to już. I jeżeli jeszcze są dzieci, to zobaczcie państwo, jakie konsekwencje. Tak. Ale samo to też zawsze bym pytał i proponuję pytać samych siebie też, czy ja prawdziwie wierzę w Pana Jezusa? Czy ja wierzę w Niego? Czy ja wierzę w Pana Boga? Z wszystkimi konsekwencjami. Czy ja wierzę? Jeżeli wierzę, no to jak to jest? Ty, jak to jest? Właśnie. To określenie wolny związek ma wówczas miejsce, jeszcze raz przypominam, gdy mężczyzna i kobieta odmawiają nadania formy prawnej i publicznej współżyciu zakładającemu intymność, jak w małżeństwie. Po prostu nie chcą, nie biorą ślubu. I tak mówię, my jesteśmy w wolnym związku. W każdej chwili może odejść jedno od drugiego i nie ma żadnych zobowiązań. Nie ma, tak, no, o tych zobowiązaniach to też jeszcze można dyskutować, tak. Określenie wolny związek odnosi się do różnych sytuacji, takich jak konkubinat, odrzucenie małżeństwa jako takiego, niezdolność do podjęcia trwałych i ostatecznych zobowiązań. Do tego też trzeba wychowywać człowieka, do odpowiedzialności. Wszystkie te sytuacje znieważają godność małżeństwa, niszczą samo pojęcie rodziny, osłabiają znaczenie wierności. Są one sprzeczne z prawem moralnym. Akt płciowy powinien mieć miejsce wyłącznie w małżeństwie. Poza nim stanowi zawsze grzech ciężki i wyklucza z komunii sakramentalnej, z komunii świętej. Wyklucza. Taka jest nauka Pana Jezusa. Czytajmy Ewangelię. Wyciągajmy wnioski z nauki Pana Jezusa. Nie to, co ludzie mówią. Jeszcze jeden problem. Są ludzie dzisiaj tacy, którzy zamierzają zawrzeć małżeństwo, domagają się jednak swoistego prawa do próby. Bez względu na powagę tego zamiaru, ci, którzy podejmują przedmałżeńskie współżycie, jak w małżeństwie, nie są w stanie, zauważmy, proszę państwa, nie są w stanie zabezpieczyć szczerości i wierności tych relacji relacji między mężczyzną a kobietą, międzyosobowej relacji mężczyzny i kobiety, a zwłaszcza nie mogą ustrzec tego związku przed niestałością pożądania i samowoli. Jeżeli on jest nieopanowany, jeżeli ona jest nieopanowana, jeżeli się nie uporządkuje, nie ukształtuje tak swojej osobowości, to jak przyjdzie pożądanie, jak się zachowa? Przy każdej okazji oczywiście zachowa się wbrew wierności małżeńskiej. Połączenie cielesne jest moralnie godziwe jedynie wtedy, gdy wytworzyła się ostateczna wspólnota życia między mężczyzną i kobietą. Miłość ludzka nie toleruje próby. Domaga się całkowitego i ostatecznego wzajemnego daru osób z siebie. Nie, żeby tylko brać, ale ja mam być darem. Masz być darem w małżeństwie dla drugiego. To jest i poświęcenie. Jeżeli jest wielka miłość, to człowiek cieszy się, że poświęca się dla drugiego. I to w dobrej i złej doli. Tak też się ślubuje. Aż do śmierci. W dobrej i złej doli. To może tyle. Oczywiście człowiek da radę, jeżeli jest z Panem Bogiem. Tutaj niezwykle pomaga właśnie takie głębokie życie wewnętrzne. Modlitwa. Codzienna modlitwa, na serio modlitwa. Nie takie tam, że bezmyślnie zmówi kawałek pacierza, przeżegna się. Trwanie w jedności z Panem Bogiem. W tych różnych sytuacjach. Częsta komunia święta, spowiedź systematyczna, a więc modlitwa serca, znaleźć czas, masz czas na śniadanie, na obiad, na kolację, na zabawę, na relaks, na przeróżne rzeczy, na hobby. Znaleźć czas tutaj. Wierzę w jednego Boga, wierzę w Jezusa Chrystusa, wierzę w Ducha Świętego, w Pana Boga w Trójcy Jedynego. Pytam się, jaki jest cel mojego życia? Cel ostateczny. To jest bardzo jasne. Każdy z nas przejdzie do wieczności. Jaki jest cel? Jak ja go realizuję? Jak ja go realizuję? Właśnie i dzisiaj o małżeństwie. Takie minimum chrześcijańskie ksiądz Franciszek Blachnicki nam mówił na oazach. Mówi, takie minimum chrześcijańskie, żeby dać sobie radę, to mówił, nie ma dnia bez modlitwy. Nie ma niedzieli i święta bez uczestnictwa, pełnego uczestnictwa we mszy świętej, a więc z komunią świętą godnie przyjętą. Msza święta przeżyta, modlitwa głęboka. I nie ma miesiąca bez spowiedzi. Pan Jezus wychodzi nam naprzeciw, chociażby objawienia świętej Marii, Małgorzacie, Alacoque, ale nie tylko. Tak. I mówi o tych pierwszych piątkach. Pan Jezus nas wychowuje. Pierwsze piątki, czyli co miesiąc spowiedź. I tu w tym przypadku jeszcze wynagradzanie Panu Jezusowi za wszystkie zniewagi przez ludzi wyrządzane. Jesteśmy, chcemy być w kręgu tych przyjaciół, a nie zdrajców Pana Jezusa. I wynagradzamy te kręgi przyjaciół. Tak, Matka Boża objawia się, mówi o pięciu pierwszych sobotach, też co miesiąc spowiedź i komunia święta. Chce nas niejako wychować do regularnego oczyszczania swojej duszy. Do tego, żeby być z Nim w jedności, z Panem Bogiem w Trójcy Jedynym. I to jest życie w wierze.